Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli Go o co oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem na poziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, od początku naszych rekolekcji od niedzieli staramy się rozważać ten temat wielkiego niebezpieczeństwa duchowego, jakim jest ślepota. Ślepota polegająca na tym, że wpadamy w jakieś wyobrażenia o sobie samych, o bliźnich i o Panu Bogu. Mówiłem, człowiek może żyć w jakimś przekonaniu o sobie, o jakiejś krzywdzie, jaka mi się wydarzyła, o jakimś nieszczęściu, o jakiejś swojej wyjątkowości i żyje przez lata przekonany, że taki jest. I to jest bardzo niebezpieczne, bo prawda często jest inna. Żyjemy w przekonaniu o swoich bliźnich, w jakimś błędnym przekonaniu. Mąż ma o żonie błędne przekonanie, żona o mężu, dzieci o rodzicach. Często dopiero, tak jak wam wspominałem, po śmierci to się zmienia. Po śmierci odkrywamy. Po śmierci niejedna żona znalazła u męża swoje listy jeszcze z czasów panieńskich. Po śmierci ktoś spotkał się z jakimiś zapiskami, z jakimś pamiętnikiem i mówi: Boże, ja nic nie wiedziałem, czym ten człowiek żył. Dopiero teraz zajrzałem w jego rzeczy i odkryłem, kim on był naprawdę. I wreszcie, o czym chciałbym wspomnieć dzisiaj, możemy mieć błędne wyobrażenia Pana Boga. Wiecie, dlaczego wielu ludzi ma kłopoty z modlitwą? Nie chce im się chodzić do kościoła. Nie chce im się spowiadać, a kiedy się już spowiadają, czynią to machinalnie, bezmyślnie. Dlatego, że w sercu noszą jakiś fatalnie zafałszowany obraz Pana Boga, który jest nudny, odrażający. Jakiś policjant, prokurator, a nie Bóg, który jest dobrocią. To się często bierze z naszego dzieciństwa. Może ktoś z was miał jakąś nadgorliwą, w cudzysłowie, katechetkę czy babcię, która kiedy byłeś malutki, kiedy byłaś mała, potrafiła ci powiedzieć: widzisz, pioruny biją, burza jest, to Boże się na ciebie gniewa. Nie chcesz jeść zupki, jesteś niegrzeczny, to się Bozia gniewa. Proszę Państwa, ilu ludzi słyszało, że Bozia się gniewa i piorunami strzela w dzieci? No na litość boską, jak się potem można modlić do takiego Boga, co w dzieci piorunami strzela? Czy taki jest Bóg? A dziecko wszystko koduje, proszę Państwa, dziecko jest jak gąbka, chłonie wszystko i co mu wejdzie w serce, to trzyma potem latami. Dziecko ma pamięć, kojarzy człowiek potem nieprawdopodobnie głosy, kolory, barwy, słowa. Nieraz się zdarzy, że ksiądz przyjdzie po kolędzie, tak jak ja ubrany, jest w białej kąży i małe dziecko widzi księdza w drzwiach i w płacz i ucieka. Ksiądz się zaczyna martwić, ale muszę strasznie wyglądać, że to dziecko się tak nie boi. A mamusia mówi: nie, proszę księdza. Do niego przychodziła pielęgniarka na białą ubrana i mu zastrzyki robiła. Jak on zobaczył księdza na białą ubranego, to pomyślał, że ksiądz przyszedł mu zastrzyk zrobić. Kochani, na krakowskim przedmieściu kilka lat temu w Warszawie idę w sutannie, jakaś pani nie może sobie poradzić ze swoim synkiem. I tak tu go tam karci, pokazuje na mnie i mówi do niego: bądź grzeczny, bo jak nie, to cię ksiądz zabierze. Ja mówię: co pani opowiada? XX wiek, co pani opowiada dziecku? Jaki ksiądz zabierze? Proszę Państwa, Może macie kolegę, który nie chodzi do kościoła. Może masz krewnego, co ciągle nadaje na kościół. Skąd się to bierze? No ale jak on w dzieciństwie usłyszał, że cię ksiądz zabierze? Jeden z moich kolegów księży opowiadał teraz, że jego mama była w szpitalu. Mama księdza. Wróciła z tego szpitala po tygodniu, po dwóch i mówi: synku, jak ci ludzie was nienawidzą. W tym szpitalu był jeden temat. Jacy księża są źli, jacy niedobry. Jak kościół to tylko pieniądze. Ci księża to mają kobiety i oszukują i kradną i to. Mówi, ja leżałam na tym łóżku i płakałam, jak oni was nienawidzą. Jeden temat mieli ludzie. Skąd się to bierze, że obraz kościoła jest taki ponury? Dla wielu ludzi. Wy też takich znacie. Otóż musimy się zapytać, Panie Boże, jaki Ty jesteś naprawdę? Ty piorunami w dzieci nie strzelasz. Ty dzieci nie porywasz. Ty nie jesteś tym, który cieszy się nieszczęściem człowieka. Jaki Ty jesteś, Panie Boże? W Piśmie Świętym jest napisane, że Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. Ale nieraz mi się wydaje, że często jest odwrotnie. To my Boga tworzymy na swoje podobieństwo. Jacy my jesteśmy? Jakie są relacje między nami? Kochani, jeśli ktoś do Ciebie przyjdzie, kuzyn, krewny, i powie, pożycz 100 zł. No to pożyczam. Kiedy oddasz? No za 2 tygodnie Ci oddam. Przychodzi za 2 tygodnie, my mówimy, co, przyszedłeś oddać pieniądze? No słuchaj, nie mogę Ci jeszcze oddać, ale pożycz jeszcze 100. No słuchaj, no niechętnie, no miałeś oddać, no ale pożycz jeszcze 100. No dobrze, no masz jeszcze 100. Przychodzi za 3 tygodnie, słuchaj, błagam Cię na wszystkie świętości, pożycz mi jeszcze 1 stówkę. Ostatnia, zaklinam się. Ktoś może pożyczy, ale wielu powie, słuchaj, ani złotówki. Koniec. Dopóki mi nie oddasz tamtych pieniędzy, nie ma mowy nie pożyczyć ani złotówki. Koniec! I my myślimy nieraz, że Bóg jest taki sam. Że idziesz raz do spowiedzi, popełniłeś grzech, obiecuję poprawę, więcej już nie będę, a za tydzień znowu grzech. Idziesz do spowiedzi, no głupia sprawa, proszę księdza, znowu tam zgrzeszyłem nieczystością, kłótnią, ale obiecuję poprawę, już się poprawię. A za tydzień znowu grzech. Znowu grzech. 10 razy, 50 razy. Kochani, przychodzą ludzie do spowiedzi, to grzeszą nieraz latami, z jednego grzechu nie mogą wyjść. Masturbacja, onanizm, alkohol. Proszę księdza, 15 lat spowiadam się z tego jednego grzechu. To chyba już nie ma sensu. Bóg mi nie wybaczy. Wybaczyć. Wybaczy mi 15 lat z jednego grzechu? A żałujesz naprawdę? Proszę księdza, naprawdę żałuję, tylko nie mogę sobie z tym dać rady. Idź, ja odpuszczam Tobie grzechy. Ale niektórzy wątpią. Nie, no to bez sensu. No kto się będzie spowiadał w kółko z tego samego tyle lat? Jak byłem klerykiem, miałem 20 lat i w seminarium zapytałem mojego ojca duchownego. Ojcze, w kółko się spowiadam z tego samego. Po co się w kółko spowiadać z tego samego? A on mi zadał jedno pytanie. A po co pierzesz koszulę? Przecież ona i tak się pobrudzi. Genialne, proszę Państwa. Wszyscy rano się myliśmy. Po co, bym powiedział? Po co się Pani myła? I tak Pani wieczorem będzie brudna. Ja też. Zęby były, wyczyściliśmy, będą brudne. Po co pierzemy skarpetki? Wieczorem będą brudne. Po co pierzemy? Nie po to, żeby się nie pobrudziło. My pierzemy po to, przepraszam za słowo, żeby nie zaczęło śmierdzieć w domu. Jak nieraz taki kloszard, co to po śmietnikach chodzi, wejdzie do tramwaju, do trolejbusu, to wszyscy się oglądają, o matko, ale cuchnie. Mąż już z pół roku nie kąpał. My się nie myjemy po to, żeby już się nie pobrudzić. My się myjemy po to, żeby nam brud nie skamieniał. Te słynne jakieś tam kawały o skarpetkach stojących pod łóżkiem. Wiecie, po co chodzisz do konfesjonału? Żeby swoje serce wzruszyć, żeby je spulchnić, żeby je przeorać, żeby je zwilżyć łaską Bożą, żeby ci serce nie skamieniało. Kto nie chodzi do spowiedzi, bardzo łatwo jego serce może się zatwardzić, jak kamień się stać. Jak kamień. Jezus jest taki, przychodź, ja Ci będę wybaczał. Nie 7 razy, 77 razy. Oczywiście, kochani, gdyby ktoś sobie przychodził do spowiedzi dla żartów. Proszę księdza, oglądałem nieprzyzwoite filmy. Ale przed wyjściem do spowiedzi zaprogramował sobie wideo na następny film nieprzyzwoity. No to Pan Bóg powie, no to żarty robisz, no. Czy facet mówi, proszę księdza, nadużywam alkoholu, ale przy konfesjonale stoi i uważa, żeby reklamówką nie uderzyć, bo już ma następne 0,5 litra. Ale szedł do spowiedzi, to sobie kupił piwko trochę, teraz przychodzi do spowiedzi i żałuje, że nadużywa alkoholu. No to Pan Bóg powie, kochany, no to są żarty, no. Ale jeśli Ty naprawdę przychodzisz i mówisz: księże, żałuję, będę się z wszystkich sił starał. Niektórzy mówią tak: proszę księdza, jak ja mam obiecać poprawę, jak ja nie wiem, czy ja zgrzeszę, czy ja nie zgrzeszę. Kochani, jasne. Czy jak ja, ksiądz, idę do spowiedzi, to ja mogę obiecać, że w 2017, nie wiem, 5 czerwca nie zgrzeszę? Nie wiem. Może zgrzeszę. No to po co to postanowienie poprawy? Postanowienie poprawy dotyczy tego, co planujesz. Kochani, my już planujemy. Planujemy, co dzisiaj będziemy robić po południu. Macie Państwo zaplanowane. Planujecie święta. O, to muszę uprać firanki, to jeszcze pojadę tam do sklepu. Planujecie. Planujecie, gdzie pojedziecie na święta. Czy w tych planach, jakichkolwiek Twoich planach, jest grzech? Nie. Ja nic złego nie planuję. To dobrze. To możesz obiecać Panu Bogu poprawę. Gdybyś planował grzech, gdybyś planował, że będziesz trwał w jakimś grzechu, a no to spowiedź może nie być ważna. Bóg jest dobry, kochani. My Go sobie stwarzamy często, tak jak wspomniałem, jako jakiegoś prokuratora, policjanta, kogoś, kto nas ściga, podgląda, kto się cieszy z naszego nieszczęścia. On jest dobry. I może dlatego nieraz mamy wypaczony obraz Pana Boga, że nie czytamy Biblii. Może i ktoś z Was ma takie ulubione fragmenty Biblii. Ja mam takie fragmenty Biblii, nad którymi się ciągle zastanawiam i w sercu mi się to nie mieści. Jak choćby ten fragment, kiedy po zmartwychwstaniu Jezusa uczniowie łowią ryby, nic nie złapali, biedacy, i nagle patrzą, na brzegu stoi Jezus. Jezus, żywy, zmartwychwstały. Piotr skacze do wody, oni płyną łódką, szybko, szybko, Jezus, biegną, i nagle jakby wyhamowali. Przecież oni Go zdradzili, uciekli spod krzyża. Co nam teraz Jezus powie? A może powie: no co, zdrajcy, chodźcie tutaj, zdrajcy, no policzymy się teraz. Tchórze, zostawiliście mnie na krzyżu, wszyscy zwialiście, jak ja sam konałem. I oni stoją niepewni, tak jak my, jak byliśmy dziećmi, niepewni staliśmy przed ojcem czy mamą, kiedy narozrabialiśmy. Stoją te biedne, głodne, zmęczone całonocnym połowem chłopy, a Jezus mówi do nich: dzieci, nie jesteście głodni? W głowie się nie mieści. Nie wierzą jeszcze. Może Pan Jezus chce, żeby tak trochę podeszli, jak huknie tą pięścią prorocką, to ogień na ich głowy spadnie. A Jezus mówi: macie, usmażyłem wam rybę. Nieprawdopodobne. Bóg zmartwychwstały smaży ryby. Wymyślilibyście coś takiego? Dla zdrajców i grzeszników. Kiedy przyjdziesz do kościoła, kiedy przyjdziesz do spowiedzi, powiesz: ale narozrabiałem, zdrada w małżeństwie, jakaś tam kradzież, jakieś tam kłótnie, awantura, pobiłam się prawie z mężem, chyba już piekło się przede mną otwiera. To ci Bóg powie: córeczko kochana, wracaj do mnie, czekam na ciebie. Panie Boże, to niemożliwe. Tak. Popatrzcie, ten dzisiejszy fragment Ewangelii, który przeczytałem z Ewangelii świętego Jana, ta jawna grzesznica. Złapali ją na cudzołóstwie, wywlekli ją z łóżka, z jakimś tam klientem grzeszyła, ciągnęli ją pewnie za włosy, roznegliżowana, w jakimś tam rozchełstanym ubraniu czy szczątkach ubrania, pokaleczona, zakrwawiona, pewnie ją tam nieźle szturchnęli, rzucili ją przed Jezusa jak worek kartofli. I wiecie, co Jezus zrobił? Kto jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamienie. Jeden odszedł, drugi odszedł, trzeci, czwarty, została sama. Chciałoby się powiedzieć: uciekaj, już cię nie ma, tych chłopaków, zwiewaj szybko, Jezus cię nie będzie ganiał, uciekaj. Ona nie ucieka. Dlaczego nie uciekasz? Ona czuje, że ten Jezus to jest prawda, że ten Jezus to jest ktoś nieprawdopodobnie wielki, że ten Jezus to jest ktoś nieprawdopodobnie prawdziwy. A Jezus do niej mówi: kobieto, nikt cię nie potępił? Panie Jezu, no po co ty o to pytasz? No nie widzisz, że nikt nie potępił? No po co takie oczywiste rzeczy pytasz? Wiecie, ja nie wiem, mam taką osobistą interpretację tego fragmentu. Zdarzyło wam się kiedyś kogoś złapać na grzechu? Wchodzisz do pokoju, a twój brat grzewie ci w szufladzie. Wchodzisz do pracy, a twój kumpel ci coś podkłada, czy to ci zabiera. Jemu się robi głupio. tobie się robi głupio i tak nie wiecie, co powiedzieć. Taka niezręczna sytuacja i mówicie wtedy, ale dzisiaj pada deszcz, no. Tak coś powiedzieć w ogóle, tak coś się odezwać. Wiecie, mi się wydaje, że Chrystus, kiedy zobaczył tą biedną kobietę, jak skulony pies leżała na tej ziemi, patrzyła na niego, mógł na nią wydać wyrok. Jednym kiwnięciem palca mógł na nią zesłać ogień i śmierć. A Jezus jakby chciał ją oswoić ze swoim głosem. Nikt cię nie potępił? Nie, Panie. I ja cię nie potępiam. Zdarzyło wam się? Byliście na wycieczce z rodziną, z dziećmi, biegliśmy sobie przez las i coś tam dziecku wpadło do oka. Ojej, ale mnie boli oko, ale mi łzawi. Co się wtedy robi? Bierze się chusteczkę, rożek chusteczki, chodźmy tutaj, podnieś oko do góry, czekaj, zaraz już ci wyjmę. Tak delikatnie, tak rożkiem chusteczki wyjmujemy paproch z oka. Wiesz, jak ci Jezus chce wyjąć grzechy, nie cię złapać za szyję. Chodź tu, grzeszniku. Tylko rożkiem chusteczki. Dlatego konfesjonały, kratki. Jak Kościół genialnie wymyślił te kratki, nieważne jak wyglądasz, nieważne jak masz na imię, to dla księdza nieważne. Ksiądz nie sadza ciebie naprzeciwko i mówi, no grzeszniku, chodź no tutaj. Zgrzeszyłeś, tak? O, no a jakie ty dajesz gwarancje, że to się nie powtórzy? My sobie nieraz tak w rodzinach mówimy. Żona mówi do męża, a jakie ty dajesz gwarancje, że ty mi się nie upijesz? Co? No, powiedz. Żadnych gwarancji nie mogę dać, że nie zgrzeszę. Rożkiem chusteczki idź, ja odpuszczam tobie grzechy. Odmów litanię, przeczytaj pismo, idź na nabożeństwo drogi krzyżowej za pokutę. Wracaj, dziecko. To są nieprawdopodobne rzeczy, jak Jezus jest delikatny, jak On jest dobry. Pamiętacie tę scenę, jak uzdrowił córkę Jaira? Była zmarła, w zasadzie ją wskrzesił. Wziął tylko Piotra i Jana ze sobą. Dziewczynka była umarła i nagle żyje. Usiadła, mówi, śmieje się. Szkoda, że tego nikt nie sfilmował. Matka pewnie za głowę się łapała. Całowała Jezusa po nogach i po rękach. Sąsiedzi krzyczą. Każdy podchodzi. Chce tego dzieciaka dotknąć. Żył. No żyje. No zobaczcie. Dotyka się. Śmieje się. A Jezus. Tylko Jezus mówi, dajcie jej jeść. Wiecie co? Najlepszymi specjalistkami od tego, czy dzieci są głodne, to są mamy. Jak ja przychodzę do domu, to pierwsze pytanie mojej mamy, a głodny jesteś? A może coś byś zjadł? A tam nawet matka zapomniała, że to dziecko jest głodne. I Jezus, dobry Jezus, który mógłby teraz wyjść na balkon i powiedzieć, zobaczcie, jestem Mesjasz, chodźcie, pokażcie tą dziewczynkę, zobaczcie, wskrzesiłem. Jezus nie robi tego cyrku, Jezus nie robi tego show. Jezus mówi, ona jest głodna, jeść jej dajcie. Panie Jezu, jaki Ty jesteś dobry. To ten Chrystus w 1934 roku pokazał się siostrze Faustynie Kowalskiej i powiedział, Faustyno, namaluj mnie takiego. Niech ten obraz będzie czczony we wszystkich kościołach i kaplicach świata. Faustyna poprosiła malarza Kazimierowskiego o namalowanie tego obrazu. Kiedy on namalował go według jej opowiadania, Faustyna się rozpłakała i powiedziała, że ten o Jezus na tym obrazie nie jest taki piękny jak naprawdę. Wtedy Jezus pokazał jej się jeszcze raz i mówi, Faustyno, nie w sile plastycznej, nie w sile pędzla i farby jest piękno tego obrazu, ale w moich obietnicach. Kochani, przyglądajcie się temu obrazowi. Taki zwykły, taki kolorowy, taki obrazek. Może ktoś mówi, znam lepsze dzieła. To jest ciekawy obraz, bo to nie ma oryginału. Nawet ten pierwszy w 1934 namalowany w Wilnie to już była kopia, bo oryginał to był żywy Jezus w widzeniu siostry Faustyny. Zwróćcie uwagę, już wczoraj wam trochę mówiłem, na rękę Pana Jezusa. Błogosławi. Kochani, narzekamy nieraz na Kościół. A ci katolicy to do kościoła chodzą, potem wódkę piją, do kościoła chodzą, potem na księży narzekają, a księża też nie lepsi, słabe kazania mówią, w konfesjonale człowieka nie słuchają, tylko odpukują. Mamy grzechy. I my księża mamy grzechy i wy macie grzechy. Ale powiem wam, że są takie rzeczy, za które Kościół kocham. Wiecie, za co Kościół kocham? Za to, że jak jesteśmy w tej chwili tutaj w świątyni, w Lublinie na rekolekcjach, to wszystkie drzwi i te są otwarte. Jak wchodziliście dzisiaj na mszę świętą, to nie stał w drzwiach bileter, ochroniarz, i nie pytał, a czy Pani jest porządna? A czy Pan dzisiaj w nocy to nie zgrzeszył? A czy Pani wczoraj to się nie pokłóciła z koleżanką? Tylko wszyscy, ksiądz proboszcz ogłaszał, chodźcie, chodźcie, chodźcie do kościoła. I do kościoła może wejść każdy. Prostytutka może wejść. Złodziej może wejść. Członek mafii może wejść. Proszę, wchodź do kościoła, nie wygonimy cię. A jak wejdzie grzesznik, to co zobaczy w kościele? To zobaczy obraz Jezusa Miłosiernego. Ktoś powie, proszę księdza, to jest tylko obraz, to księża postawili ten obraz. Gdyby Bóg chciał, to by ten obraz tu dziś nie stał. To, że ten obraz tu stoi, to Bóg nam pozwolił. Bóg się pokazał. Gdyby się Chrystus w 34 roku Faustynie nie pokazał, to ten obraz by dziś tu nie stał, a stoi. I co Ci Jezus chce pokazać? Że Ci błogosławi. Ale ktoś powie, proszę księdza, jestem grzesznik. Nie jestem dobry mąż. Dziećmi się nie zajmuję i żony nie szanuję i pacierza nieraz nie odmawiam. Ale przyszedłeś tu na te rekolekcje. Każdy z Was miałby inne zajęcie. I do pracy, i coś sobie sprzątnąć, i zakupy zrobić, i zupę nastawić. Ale powiedziałeś, nastawię później. Zakupy zrobię jutro. Praca nie ucieknie. Posprzątam sobie dom kiedy indziej. Przyszedłem do kościoła. Przyszedłem do kościoła na te rekolekcje wielkopostne. Może jesteś grzesznik. Ja też. Ale jest w nas chociaż tyle dobra, na pół paznokcia, że nas to ściągnęło do kościoła. I Jezus mówi, błogosławię tym Twoim dobrym zamiarom, tej Twojej spowiedzi wczorajszej czy dzisiejszej. Błogosławię, stary, chodź, chodź do mnie. Nie ma w kościele żadnym na świecie obrazu, że Pan Jezus robi tak. Nie ma, a należałoby się nam. Nie ma obrazu, że Pan Jezus robi tak, a należałoby się nam. Tylko błogosławi. I jak zgrzeszysz i przyjdziesz jutro, to też będzie błogosławił. Bo przyszedłeś, bo chcesz wracać. Oczywiście jeszcze raz powtórzę. Dla tych, co się bawią kościołem, co sobie chodzą do kościoła, a potem żyją grzesznie, cynicznie, bez cienia żalu, to im ten obraz też nic nie pomoże. Ale dla szczerych, prawych grzeszników jest wielkim znakiem nadziei. Kochani, popatrzcie na nogi Pana Jezusa. Pan Jezus nie stoi w miejscu. Pan Jezus idzie. A gdzie Pan Jezus idzie? A do Ciebie idzie. A dlaczego jest boso? Dlatego, że w niebie tak ciepło jest? Nie, jest boso, żeby było widać, że ma rany na nogach. On za Ciebie cierpiał. I teraz do Ciebie idzie. Gdzie do mnie idzie? Nam się wydaje, że to tylko my mamy chodzić do Pana Boga. Do kościoła mam iść, do spowiedzi mam iść, na pacierz mam iść. Nie. Pan Bóg do Ciebie idzie. Jak to do mnie idzie? Pamiętasz? W zeszłym roku się pochorowałeś i na 3 dni musiałeś iść do szpitala? Pan Jezus się o Ciebie upomniał, bo za bardzo zacząłeś kochać pieniądze i Pan Jezus trąbą trochę potrząsnął. Dziecko moje, umierasz mi w tej pożądliwości mamony. A ten film o ojcu Pio, co był w telewizji, płakałeś jak bóbr, tak Ci łzy leciały. To Pan Bóg Cię szuka, żebyś trochę skruszył swoje serce. A piękny śpiew ptaka, czy może w wakacje gdzieś byłeś nad jeziorem, jak to ślicznie. To Bóg to jezioro dla Ciebie wymyślił, bo Bóg Cię szuka. Dziecko, nie zgiń mi, nie zgiń mi. W tych kłótniach nieraz pożądliwości, nie zgiń mi. Pamiętajcie, w niebie od naszego urodzenia, w niebie trwa wielka akcja, żebyś Ty nie zginął. Matka Boża Cię szuka, Anioł Stróż Cię szuka, święci Cię szukają. My tego nieraz nie widzimy. Bo to jest w świecie niewidzialnym, ale Bóg do Ciebie idzie i Cię szuka. Patrzenie w oczy, pamiętajcie. Tak mi jeden Pan kiedyś opowiadał, pojechałem na Jasną Górę, taki byłem skopany przez grzechy. Chciałem tak usiąść i Matce Bożej na Jasnej Górze spojrzeć w oczy. Ale Boże Księdza, jakoś mi się nie udało. Ja mówię, dlaczego? Obraz był zasłonięty? Nie, był odsłonięty. Tylko przyszły takie starsze panie, no ja je rozumiem, ale one ciągle się coś modliły. To różaniec, to litania, to druga litania, to nieszpory, to... Ja chciałem 3 minuty ciszy. Wiecie, jaka cisza jest ważna? Pamiętacie, może ktoś taki w małżeństwie robi, może to dopiero było w narzeczeństwie. Nieraz chłopak bierze dziewczynę za rękę, chce coś mówić, ona mówi nic nie mów. Pomilczymy. Spójrz mi w oczy. Posiedźmy tak. Wezmę Cię za rękę i spójrz mi w oczy. I nic nie mów. Bo nieraz się mówi po to, żeby zagłuszyć. Jak dziecko przychodzi nieraz do mamy i mówi, mamo, 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 w szkole dzisiaj dostałem 5, mamo, jak było fajnie, mamo. Co Ty tak trajkoczesz? Chodźmy tutaj. coś ty za dużo gadasz, wiesz? Ty mówisz po to, nie żeby coś mi powiedzieć, tylko żeby coś ukryć. Wiecie, że my do kościoła nieraz przychodzimy, może i dużo gadamy, czytamy modlitwy, odmawiamy jakieś, żeby coś nie powiedzieć, a Jezus chce ci spojrzeć w oczy. To, co wam mówiłem, nieraz warto, jak się ma ten obrazek w domu, zdjąć go ze ściany, usiąść sobie i tak z 2-3 minuty popatrzeć Jezusowi w oczy. To może być piękniejsze niż najwspanialszy pacierz. I spójrzmy jeszcze na ten napis. Chrystus prosił, żeby na dole obrazu było napisane: Jezu, ufam Tobie. Kochani, każdy człowiek musi komuś zaufać. Ludzie ufają. Ufają uzdrowicielom. Usłyszą, że jest tam taki bioenergoterapeuta, że to leczy wątrobę. Jadą ludzie na drugi koniec Polski. Biorą pieniądze. Dlaczego Pani ufa? No bo tak mi sąsiadka powiedziała. No to tak zaufałam i pojechałam. Przychodzi ktoś, mówi, że talerze sprzedaje, garnki tanio. Ludzie kupują, potem się okazuje, że to wcale nie było tanio. Niektórzy mówią, proszę księdza, a podobno jeden ksiądz to przegrał cmentarz w karty. A skąd pani wie? Bo w telewizji mówili. A, no jak w telewizji mówili, to na pewno przegrał w karty. To już niewątpliwie. Ufamy telewizji, ufamy sąsiadce, ufamy jakiemuś sprzedawcy, co chodzi po domach, a Jezusowi ufamy? Czy Jezusowi ufamy? Kiedyś widziałem, jak ojciec posadził swojego synka na gałęzi i mówi: skocz do tatusia. Tatusiu, złapiesz mnie? No jasne, że cię złapię. No skacz. Zaczął się z tej gałęzi tak zsuwać, zamknął oczy, skoczył, tata go złapał. Tata, jak fajnie, jeszcze raz, posadź mnie. No to dawaj, skacz, jeszcze raz. I tak ten ojciec sadzał tego synka i go łapał. I ja tak na nich patrzyłem, mówię: Boże drogi, przecież to jest całe chrześcijaństwo. Bóg mówi: skocz. Boże, złapiesz mnie? No jasne, że się złapię. Potrzebujesz pieniędzy. Miałeś remont, pożyczyłeś pieniądze. Przychodzi kolega i mówi, że można tak nieuczciwie tam, wiesz, na tym picie, jak będziesz wypełniał te podatki, to nie pisz tego, tylko wpisz tutaj i zarobisz sobie 500 zł. I ty mówisz: ale fajnie. A Bóg mówi: nie rób tego. Ale Panie Boże, 500 zł, jak mi się przyda akurat teraz, nie rób tego. Panie Boże, ale no nie mam pieniędzy. Ja cię złapię. Skacz. Kobieta przychodzi do lekarza. Lekarz mówi: jest pani w ciąży. A ona już ma 3 dzieci. To by było 4 dziecko. A mąż pijak. A mieszkanie ciasne. A wszystkie koleżanki mówią: słuchaj, usuń tą ciążę. W twoim przypadku 4 dziecko. Czy ty głupia jesteś? Usuń tą ciążę. A Bóg mówi: nie usuwaj. Panie Boże, ale mąż pije, mieszkanie ciasne, jak my będziemy żyli? Nie usuwaj, ja cię złapię. Proszę Państwa, tydzień temu byłem w szkole sióstr Felicjanek w Warszawie. Siostra dyrektor mówi: a nie ksiądz pozwoli, to są nasi rodzice. Państwo mają 9 dzieci. Patrzę, jaka śliczna pani. Nic tak kobietom dobrze nie robi na linii, jak rodzenie dzieci. Proszę mi wierzyć, byłem kiedyś u rodziny, która miała 11 dzieci. Tata sobie już nawet całą drużynę piłkarską zrobił. Ktoś mówi: proszę księdza, to niemożliwe, ja mam 2 dzieci, jakby się urodziło 3, to umieramy z głodu. Ja miałem dojść do tych, co mają 11 i zobacz, nie umierają z głodu. Pan Bóg mówi: skocz. Ufasz mi? My nieraz zakładamy jeden pas bezpieczeństwa, drugi pas bezpieczeństwa, tu się łapiemy. Mówi: ufam Tobie, Panie Boże. A Pan Bóg mówi: to puśćcie. No, ja nieraz do młodzieży mówię: ufasz Chrystusowi? Ufam. To po co ściągawki robisz na maturę? No ja mu ufam, ale ściągawka się też przyda. Kochani, kiedyś dzieciom opowiadam na kazaniach nieraz. Przyjechał cyrkowiec do miasta i rozpięli taką linę między jednym dachem a drugim dachem. Cyrkowiec wsiadł na rower i na rowerze po tej linie przejechał. Wszyscy biją brawo, ale super cyrkowiec. A cyrkowiec mówi z góry: wierzycie, że ja wrócę po tej linie? Jasne, że wierzymy, jesteś świetny. Ale mocno wierzycie? Mocno wierzymy. To kto ze mną wsiądzie na rower? O nie, dzięki. Nie, nie. Panie Jezu, my ci bardzo wierzymy, że ty się opiekujesz pokornymi, cichymi, skromnymi. Tylko jak spotkam się z sąsiadką, to tak obgadamy cały blok, że aż uszy się trzęsą. Ja ci ufam, Panie Jezu, że ja z głodu nie umrę. Ale ciągle narzekam, że mam mało pieniędzy. Drodzy Państwo, widzieliście kiedyś na poczekajce ptaki zdechłe z głodu, gołębie, wróble. Gdzie już się, że wstajecie rano, a tu na osiedlu wszystkie ptaki pozdychały. W życiu tego nie widziałem. A kto te ptaki karmi? Bóg. Ciebie nie nakarmi? Nakarmi. Da Ci wszystko. Jezu, ufam Tobie. Powiedział jeszcze Jezus do siostry Faustyny Kowalskiej, żebyśmy pamiętali o godzinie 15. Kiedy ja to pierwszy raz przeczytałem, mówię, oj Panie Jezu, to żeś troszkę nie najlepiej wymyślił, bo o 15 to człowiek jest zalatany. Popatrzcie, my o 15 godzinie to tak, rodzice odbierają dzieci z przedszkola, wraca z pracy, jedzie z samochodem, to jest taka godzina niedobra na modlitwę. Wychodzą ze szkoły, korki, na ulicach, żeby to była 21, no to łatwiej. Kochani, nie. Tylko zechcij o godzinie 20, od godziny 15 wspomnieć mękę pańską. Niekoniecznie musisz odmawiać koronkę o 15. Koronkę można odmówić o każdej godzinie. Wiecie, jak mi Pan Jezus przypomina, że jest 15, idę ulicą, ktoś pyta, przepraszam Pana, która godzina? Za trzy trzecia. Ojej, trzecia za 3 minuty. Jadę samochodem, włączę sobie radio, godzina 15, podajemy wiadomości. Ojej, 15. Jadę tramwajem, patrzę się po wystawach, witryna u zegarmistrza, zegar, wskazówka na 15. Poproś Pana Boga, żeby Ci przypomniał godzinę 15. Tylko tyle. I gdzie nie będziesz, na poczcie, w autobusie, powiedz tylko krótko, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chrystus zmiłuj się nad nami, jest 15. Panie Jezu, pamiętam o Twojej męce. Nieprawdopodobne. I jeszcze opowiedział Jezus Faustyno, niech kapłani dają ludziom jako ostatnią deskę ratunku, niech dają ludziom koronkę do miłosierdzia Bożego. Drodzy bracia i siostry, niektórym mędrcom tego świata się wydaje, że koronka to jest, przepraszam, niech mi starsze panie wybaczą, ale niektórzy tak mówią, te koronka, te klepanie takie to dla starych babek. Ja jestem nauczyciel, to ja nie będę koronki tam klepał. Drodzy bracia i siostry, ja się śmieję nieraz, kto wymyślił koronkę? Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie, dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie. I tak w kółko. My wszyscy odmawialiśmy koronkę w dzieciństwie. Nie tam do miłosierdzia Bożego. Pamiętacie, jak dzieci? Idźcie do supermarketu. Dzieci odmawiają koronkę. Jakie koronki? Posłuchajcie. Mamo, kup mi samochód. 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 100 razy, 200. Kto wymyślił koronkę? Panowie, pamiętacie, jak było przed ślubem? Daj się pocałować, daj się pocałować, daj się pocałować, daj się pocałować. 100 razy, 200 razy. Już ta dziewczyna mówiła, daj mi święty spokój. Ale daj się pocałować, ale tylko raz, ale tylko raz, ale tylko raz. Potrafimy odmawiać koronki? A do miłosierdzia Bożego nie potrafimy? Że to klepanie? A jak chłopak prosi dziewczynę o seks, to nie klepie. A jak dziecko prosi mamę o samochód, to też to nie klepie. Jak czegoś bardzo chcesz, to będziesz to 100 razy powtarzał. 200 razy powtarzał. I listonosza będziesz pytać, ma Pan dla mnie rentę? A już renta dla mnie przyszła? A ma Pan dla mnie rentę? I Ci się nie znudzi. Wiem, że macie sprawy trudne. Może Twój syn się rozwiódł. Może Twój wnuczek nie chce chodzić do kościoła. Może z mężem już od 20 lat nie potraficie ze sobą rozmawiać. I mówisz, już nie wiem, co zrobić. Pamiętaj, koronka do miłosierdzia Bożego to jest ostatnia deska ratunku. To skutkuje. Ja widziałem ludzi, jak ich koronka wyciągnęła z nieprawdopodobnych nieszczęść. Moi drodzy, w tym obrazie Jezus Chrystus chce nam pokazać, jaki jest naprawdę. Nie handlarz. Panie Boże, to ja Ci 2 różańce, to Ty mi jakąś łaskę. To ja Ci dorzucę litanię, to Ty mi dorzucisz to. Pan Jezus nie jest handlarzem. On jest miłosiernym, dobrym pasterzem. Patrzcie się w Niego, patrzcie się w te oczy, patrzcie się na te ręce i kochajcie Boga i wracajcie do Niego. 100 razy wracaj, 200 wracaj, 300 wracaj. Miłość do Boga polega na nieustannym wracaniu do Niego. Obyśmy w tym byli wytrwali do końca życia. Amen.